Ogromnie cieszę się, że możemy razem być dzisiaj na tym miejscu, że będziemy wspólnie studiowali Słowo Boże. A tytuł dzisiejszego kazania to Sukces w życiu chrześcijanina. Pamiętam, gdy kilka lat temu wziąłem do ręki łódzką gazetę Ekspres Ilustrowany, to na pierwszej stronie dostrzegłem ramkę z napisami i dwoma zdjęciami. Na górze było napisane: to są zwyczajni ludzie, i pokazane było zdjęcie dużej grupy podobnie ubranych obywateli. Niżej natomiast można było zauważyć napis: a ty możesz być nadzwyczajny, możesz odnieść sukces. Wystarczy zadzwonić i podany był numer telefonu oraz pokazane było zdjęcie mężczyzny trzymającego książkę telefoniczną w ręce. Dzisiaj również mówienie o sukcesie jest na topie. Odnieść w życiu sukces to jest to. Dlatego słowo sukces słyszymy w telewizji, widzimy wyeksponowane w gazetach i w innych nośnikach informacji. Ale co to jest sukces? Jak my, chrześcijanie, rozumiemy sukces? Spotkałem kiedyś takie stwierdzenie na ten temat. Sukces to stopniowa realizacja celów dla Boga, dla siebie, dla rodziny i dla innych ludzi. Inaczej mówiąc, sukces to nieustanne realizowanie szeroko pojętych celów dla Boga, siebie i innych. Ważną rzeczą jest, by cele nasze były godziwe, by to, co jest przedmiotem naszych marzeń, przyniosło dobro, znowu mówiąc w szerokim znaczeniu tego pojęcia. Zwróćcie uwagę na to, że Stwórca obdarzył nas wszystkich jakimiś talentami, każdego innymi, ale każdego obdarzył. Z przypowieści o talentach wiemy, że najmniej można mieć jeden talent, ale się go na pewno ma. Wiemy również, że trud, wyrzeczenie, krzyż to nie przekleństwo, ale droga. O dzieweczce dzisiaj żeśmy studiowali z historii Namana, prawda? Ponadto wierzymy, że w każdym dniu, na każdym kroku Pan nas strzeże, sprzyja i zsyła łaskę. Czy można sobie lepszego sprzymierzeńca niż nasz Stwórca wyobrazić? Apostoł Paweł powiedział: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Ten tekst był czytany tutaj na samym początku przez brata. Jest to zapisane w liście apostoła Pawła do Filipian 4,13. Tak więc sukces jest wpisany w życie prawdziwego chrześcijanina. Chrześcijanin nie tylko może odnieść sukces, ale chrześcijanin powinien go odnieść, bo prawdziwy chrześcijanin jest człowiekiem sukcesu. Wszak mamy ku temu wszelkie dane, bo sukces jest istotą chrześcijaństwa. Chrystus uczy nas hierarchii ważności sukcesu, gdyż tylko wtedy, gdy dokonamy wyboru i oddzielimy sprawy najważniejsze od mniej ważnych i takich, które nie są warte realizacji, możemy odnieść prawdziwy w życiu sukces. Tak więc wypada rozpoznać, co jest prawdziwym sukcesem dla chrześcijanina, dla ciebie i dla mnie. Czy chrześcijanin może mieć sukces zawodowy, artystyczny, sportowy, naukowy? Czy może mieć sukces w interesach? Czy może mieć sukces w budowaniu rodziny, w wychowaniu dzieci, w realizacji swojego hobby? Zawsze należy zadać sobie pytanie, czy to, co chcę osiągnąć, jest godziwe? Czy to przyniesie jakieś szeroko pojęte dobro mnie albo też innym ludziom? Czy cel, który chcę osiągnąć, nie pociąga za sobą jakichś ofiar? Czy kogoś nie krzywdzę, dążąc do realizacji moich planów? Czy dążąc do celu nie łamię jakichś reguł, tak boskich, jak i społecznych, państwowych? Czy rozpoznaję hierarchię celów i znam wartość każdego z nich? Czy nie poświęcam celu ważniejszego dla mniej ważnego? Pozwólcie, że to zilustruję. Nie mogę dążyć do sukcesu w kolekcjonowaniu starych zegarów, jeżeli rujnuję rodzinę wydatkami na te zegary. Potrzeba tu naprawdę zdrowego rozsądku. Na niewiele zda mi się nagroda Nobla, jeżeli w wyniku braku czasu dla mojego dziecka zaniedbuję jego wychowanie i widzę, jak stacza się na samo dno. Prawdą jest, że sukces jest wpisany w chrześcijaństwo. Pierwszym i podstawowym sukcesem chrześcijanina to poddanie się Panu i pozwolenie Mu na kształtowanie naszego charakteru. Przez krzyż Golgoty jest to dla każdego dostępne, tylko nie wszyscy chcą swoje ja poddać Chrystusowi. Bez naszej woli Chrystus nie może nas zbawić. Poddanie się pod wpływ Ducha Świętego, poddanie swojej woli Najwyższemu pozwala człowiekowi na panowanie dzięki Bożej mocy nad samym sobą, respektowanie dekalogu i dorastanie do miłości w małżeństwie i rodzinie. Wszystkie inne sukcesy będą nam wtedy dodane. Jezus uczy tak mądrego postępowania, że umożliwia ono odnoszenie sukcesów w każdej dziedzinie życia, od świętości, poprzez relacje międzyludzkie, aż do biznesu. To jest oczywiste już dla małych dzieci, jeśli rodzice ukazują im elementarne prawdy o roli Boga w życiu człowieka i o konieczności zawarcia z Nim przyjaźni. Można by teraz zadać sobie pytanie, jaka jest różnica między tymi, którzy wygrywają i przegrywają w życiu? Otóż, po pierwsze, zwycięzcy mają ściśle określony cel. Po drugie, wiedzą, po co żyją. Po trzecie, oni starają się być odpowiedzialni. Po czwarte, oni wierzą, że Bóg ma cel dla nich i pomoże im w realizacji tego celu. Po piąte, oni starają się przyswoić sobie pewne duchowe i moralne wartości będące Bożymi standardami. W dążeniu do tego celu będzie to przydatne. Natomiast ci, którzy przegrywają w życiu, wędrują przez życie bez wartości, bez morale, bez celu. Z łatwością ulegają różnym wpływom i różnym siłom i wpływom z zewnątrz. Przetestujmy sami siebie. W jaki sposób spędzamy czas? Zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu ludzi spędza czas na relaksie, na przyjęciach, na czytaniu bądź oglądaniu rzeczy, które z góry wiadomo, że są jedynie zjadaczami czasu. Myślą jedynie o przyjemnościach, ale w sumie nie mają żadnego konkretnego celu w życiu. Zwycięzcy, w przeciwieństwie do nich, mają cel i koncentrują się na tym, co pozwala im go znaleźć. Zamiast po prostu mile spędzać czas, konsekwentnie zdążają do celu. Przegrywający koncentrują się natychmiast na pojawiającym się przebłysku przyjemności, bo nie mają żadnego celu. Ich życie to jedynie wegetacja. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Otóż mąż wraca zmęczony z pracy i chce zrelaksować się. Jego żona czeka na jakąś jego reakcję, ale on nie ma żadnych planów, bo jego celem jest w tym czasie relaks. Czasami, jak wszyscy wiemy, jest to rzeczą konieczną, zwłaszcza jeżeli dostanie się w pracy wycisk. Tym przykładem jednak chciałem zilustrować fakt, że celem może być nic nie robienie. Aby jednak odnieść w życiu sukces, trzeba mieć plan. Sami wiecie, że żyją między nami ludzie, którzy zawsze narzekają na okoliczności, w jakich się znaleźli, bez względu na to, co wydarzyło się. Bernard Shaw powiedział: ludzie zawsze narzekają na okoliczności, ale ja nie wierzę w okoliczności. Ludzie żyjący na tym świecie szukają takich okoliczności, jakich chcą, a jeśli nie potrafią ich znaleźć, w takim razie sami je tworzą. To prawda, że niektórzy nie mogą znaleźć dla siebie takich idealnych okoliczności przez swoje pochodzenie, sprawy losowe, złe życiowe decyzje, ale bez względu na te wszystkie okoliczności i wy, i ja możemy być ludźmi sukcesu. Możemy bowiem sami, wsłuchując się w głos Boży, wytworzyć okoliczności, które są nam potrzebne. Nie wolno nam oskarżać siebie ze względu na istniejące uwarunkowania. Wszak nie wiemy, czy to, co chcemy osiągnąć, będzie dla nas finalnie dobre czy złe. Popatrzcie więc, jak ważna w takiej sprawie jest modlitwa. Słowa pobłogosław lub pokrzyżuj, Panie, moje plany, daj dobre myśli i siłę do realizacji tych moich zamierzeń. Jeżeli poddamy nasze myśli Bogu, to On sprawi, że odniesiemy sukces w realizacji planów. Jeden z filozofów powiedział, że człowiek jest takim, jak myśli o sobie przez cały dzień. Ciekawe, prawda? Parafrazując jego wypowiedź, można powiedzieć, że my jesteśmy takimi, jakimi są nasze myśli. W Ewangelii Mateusza, w 12 rozdziale i 34 tekście w ostatniej części jest napisane: z obfitości serca usta mówią. Ciekawe, prawda? Tak więc my faktycznie jesteśmy podsumowaniem naszych myśli. Jakże rozsądną rzeczą w kontekście tego wszystkiego jest to, co napisał apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian 10:5, ostatniej części. Zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo komu? Chrystusowi, tam jest konkretnie napisane. Oczywiście to jest synonim. To nasze myśli ukierunkowują nasze życie. Każda zmiana życia zaczyna się w naszym umyśle. W symbolice biblijnej brzmi to w następujący sposób. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. To jest Psalm 51:12. Wtedy bowiem zmieniają się nasze przyzwyczajenia i możemy zmienić perspektywy naszego życia. Czy zauważamy, jak ważną rzeczą jest zdyscyplinowanie naszych myśli? Czy ich podszeptów słuchamy? Kto nami rządzi? Czy potrafimy rozsądnie dokonywać wyborów? Apostoł Paweł, pisząc do Efezjan w 4 rozdziale swojego listu i w wersetach od 17 do 24 napisał takie znamienne słowa. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich. Przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. A teraz pomyślmy, zastanówmy się, w jaki sposób osiągnąć sukces. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli nie mamy wytyczonego celu, to poruszamy się ciągle w koło. Określenie bez celu faktycznie oznacza co? Bez sensu, prawda? Wtedy, gdy koncentrujemy się na celu, wytwarzamy energię. Mając cel przed sobą, rozwijamy poczucie tego celu i wytyczamy jego kierunek. Koncentrujemy się na nim i dążymy do jego realizacji. Jest to konieczne, by osiągnąć sukces. Jako adwentyści Dnia Siódmego myślimy o celu, jaki jest przed Bożym Kościołem. Musimy sami postawić sobie pytanie, czy jesteśmy zadowoleni z przeszłości. Czy mamy wizję przyszłości? Jakie motywacje kierują osobami, które przygotowują plany i wytyczają cele dla Kościoła w Polsce, w Łodzi? Czy planowany jest wzrost Kościoła? Czy planowany jest wzrost zboru Łódź Widzew? Czy konieczne są plany, a może lepiej jest iść na żywioł? Myślę, że ważną rzeczą jest wiedzieć, czego się chce. Jakie zadania się ma do wykonania, co trzeba zmienić, co ulepszyć, a do tego potrzebne jest planowanie. Jasno należy wytyczyć kierunek i cel. Pomyślcie, czy Jezus miał także osobiste cele? Jeżeli tak, to jakie były te cele? Czynić wolę Ojca i pokazać Jego charakter. Ratować tych, którzy giną. Zniszczyć grzech i przywrócić ład taki, jaki był na początku stworzenia. Jak widzimy, Jezus miał i ma cele, do których dążył i nadal dąży. Niektóre już zrealizował, a niektóre zrealizuje we właściwym czasie. Tak, by znowu był cały wszechświat bez grzechu. To, o czym teraz mówię, jest przykładem dla nas. Jest wyzwaniem dla ciebie i dla mnie. Mamy wszak być do Niego podobni. Jest bardzo ważną rzeczą także i dla Kościoła, by miał ważne cele, które pchną go do przodu. Wszak my jako członkowie Kościoła, ciała Chrystusowego mamy dopomóc w dokończeniu Bożego dzieła na ziemi. Otwórzmy Biblię i przeczytajmy Łukasza 14, rozdział 28-30. Ja ten tekst mam tutaj wypisany już. Łukasz 14, 28-30. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie, aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Ktoś może mieć piękną ideę, może zacząć realizować plany z wielkim entuzjazmem i potem klapa, bo źle obliczył koszty. Dlatego z Bogiem trzeba rozmawiać, układając jakiekolwiek plany. To prawda, że jest On Bogiem Wszechmogącym, który wszystko może, ale musimy mieć pewność, że to, co robimy, jest zgodne z Jego wolą. On wielokrotnie na przestrzeni wieków pokazywał, że jest Bogiem cudów. Dlatego mądrością jest oddać wszelkie sprawy w Jego ręce, mówiąc, niech się dzieje, Panie, wola Twoja. Jeżeli wolą Twoją jest, byśmy to czy tamto zrealizowali, to pobłogosław nasze działanie. A jeżeli nie, to daj jak najszybciej światło, byśmy tego zaniechali. Nie wiem, czy zauważyliście, że wystawianie sobie celów aktywizuje nasz wewnętrzny system do ich realizacji. To Bóg nas takimi uczynił. On chce, byśmy podejmowali różne wyzwania, aby dokonać czegoś znamiennego w życiu i w Kościele. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, że my stajemy się wielkimi poprzez nasze marzenia i nasze cele. Ci, którzy przeżyli okres wojny, zapewne mieli marzenia. Marzyli, że ten czas okrutnej zawieruchy skończy się i że w końcu nastanie pokój. Oni żyli marzeniami o pokoju, a te marzenia dawały im siłę do przetrwania tego trudnego okresu w ich życiu. Ktoś powiedział, że musisz marzyć, ażeby marzenie stało się prawdą. Najpierw musimy marzyć, a dopiero później może nastąpić spełnienie. Jest to tak jak z kapitanem na statku. On udaje się w morze i wie, dokąd zmierza, choć nie widzi celu. Ale wiecie co? On obraz tego celu posiada w swoich myślach, w swoim umyśle. Osoby, które jasno potrafią sprecyzować swoje cele i które nieustannie starają się myśleć o nich, powodują, że rzeczy te dzieją się realnie w ich życiu i życiu innych. Tak więc od wyobrażenia sobie celu w naszych myślach trzeba zacząć. Musimy odpowiedzieć sobie na pytania. Po pierwsze, dlaczego taki cel wybrałem? Po drugie, co się zmieni, jeżeli odniosę sukces, realizując ten cel? Po trzecie, kto będzie mnie wspierał w drodze do realizacji tego celu? Po czwarte, co będę miał za pożytek z osiągnięcia celu? Muszę wam powiedzieć, że jest to umiejętność osiąganie celów przez pracę umysłu. Tak więc powtórzmy, po pierwsze co? Po pierwsze, co to było? Dlaczego taki cel wybrałem? Po drugie, co się zmieni, kiedy to osiągnę? Po trzecie, kto mnie będzie wspierał? A na końcu, jaki będę miał pożytek z tego, gdy ten cel zrealizuję? Pamiętacie, że Piotr kiedyś postawił Jezusowi pytanie? Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż za to mieć będziemy? A czy pamiętacie, co Jezus odpowiedział na to? Przeczytajmy właśnie w Ewangelii Mateusza 19, 28-29. Tam jest napisane. A Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matka, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Ewangelia Mateusza 19, 28-29. Słuchajcie, czy mamy wiarygodnego Boga? Czy to rzeczywiście będzie tak? Chwała Bogu, że tak myślicie. A więc chrześcijanin jest skazany na sukces. Gdy widzimy przed oczyma naszej duszy finał, to jest właśnie to coś, co nas dyscyplinuje w poświęceniu, aby coś osiągnąć. Ci, którzy profesjonalnie badali proces osiągania celów, zauważyli, że jest 7 kroków do tego, aby cel osiągnąć. Po pierwsze, starajmy się określić nasz cel. To jest bardzo ważne, bowiem nie możemy celu osiągnąć, jeżeli go nie określimy i nie przejdziemy przez walkę wyboru między celami. Po drugie, dla chrześcijanina ważne jest, czy ten cel jest zgodny z Bożymi standardami. To jest chyba oczywiste, prawda? Najlepiej jest radzić się Pana, bo On zna koniec na początku. Dlatego chrześcijanie, żeby odnieść sukces, musi być człowiekiem modlitwy. Oczywiste, to jest chyba prawda dla każdego. Następnie musimy wyznaczyć sobie ostateczny cel, kiedy uważamy, że cel powinien zostać zrealizowany. To jest również ważne dlatego, że to nas dyscyplinuje, byśmy mogli podejmować decyzje. Pamiętajmy, że tak długo, jak nie zmusimy się do tego, by wprowadzać nasze działania w ramy czasowe, nie uda nam się tego celu zrealizować, a w naszych działaniach będzie widoczny tylko chaos. Następne, powinniśmy wypisać wszystkie przeciwności, które przyjdzie nam przezwyciężyć, aby ten cel osiągnąć. Po czwarte, powinniśmy zidentyfikować grupy i ludzi, z którymi przyjdzie nam pracować, by nasz cel osiągnąć. Musimy pomyśleć, kto może nam pomóc w realizacji naszych zamierzeń, naszych marzeń. Często bowiem zdarza się tak, że nie jesteśmy w stanie zrealizować celu sami. W wielu zawodach musimy pracować z tymi, którzy są bardziej od nas doświadczeni w danej specjalności. Pomyślmy tutaj także o naszej pracy ewangelizacyjnej. Uczmy się od właściwych nauczycieli, którzy mają doświadczenia właśnie w tego rodzaju działalności zboru. Wielu jest bowiem teoretyków, którzy są mocni w słowach, niektórzy mówią w gębie. Może to brzydsze jest sformułowanie. Ale chętnie innych lubią pouczać, ale sami nie przykładają ręki do pługa. Po piąte, powinniśmy wypisać wszystkie umiejętności i wiedzę, jakie musimy zdobyć, by dany cel osiągnąć. To jest bardzo ważne również w osiągnięciu celu. Po szóste, rozwijajmy plan działania. Cel zwykle nie może być osiągnięty jednym krokiem. Trzeba rozdzielić osiągnięcie celu na etapy, małe kroczki, a to nazywa się po prostu planem działania. Być może potrzeba nam planu na miesiąc, na pół roku, na rok. Musimy odpowiedzieć tutaj sobie na pytanie, co potrzebne jest, aby taki plan rozwijać. Cel bowiem czasami można osiągnąć dopiero po 5, 10 albo 20 latach. Zależy, jaki cel mamy po prostu przed sobą, jaki sobie wystawiamy. Na koniec powinniśmy wypisać sobie korzyści, jakie odniesiemy z osiągnięcia celu. To jest również bardzo ważne, bo to nas motywuje do osiągnięcia celu. Bez wiedzy na ten temat, jakie korzyści osiągnę, to jest to bez sensu, prawda? No, może będzie tak, a może będzie inaczej. To jest również działanie na zasadzie loterii. Tak więc te 7 kroków ma na przestrzeni czasu być zrealizowane po to, aby cel został osiągnięty. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono testy wśród tych, którzy uczestniczyli w kursach na Uniwersytecie w Yale. Yale to jest taki uniwersytet, jeden z bardziej prestiżowych, prywatnych uniwersytetów. Jest to uczelnia amerykańska. Jak osiągnąć sukces w życiu? Okazało się, że tylko 3% słuchaczy skorzystało z tych 7 kroków, a 10% tylko częściowo. Inni zbagatelizowali sobie to, czego nauczyli się na kursie. Gdy po 20 latach zbadano tę samą grupę ludzi, to okazało się, że wszystko w ich życiu funkcjonowało zgodnie z założonym programem. Tylko 3% mogło pochwalić się autentycznymi sukcesami. Inni, działając na zasadzie przypadku, byli przeciętnymi, niczym nie wyróżniającymi się obywatelami. Z tego wynika, że wyznaczenie celu w życiu zmienia nas. Jeżeli tym celem będzie społeczność z Jezusem i Królestwo Boże, to będziemy tam razem z Nim, bo będziemy akceptowali warunki wyznaczone nam przez Boga. Jednym z takich warunków jest na przykład nasza wiara. Gdy czytamy list apostoła Pawła do Hebrajczyków 11:6, jest nam napisane: bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Innym warunkiem jest nadzieja. Psalm 146:5. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu Bogu Jego. A jeszcze innym jest miłość. 1 Jana 5:3. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Jeśli chcemy być podobni do Pana, to musimy tego autentycznie chcieć. W pierwszym liście Jana, 3:2 jest napisane: umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Bóg chce naszego dobra, czemu dał wyraz na Golgocie, ale nie chce łamać naszej woli. Wszak wolnymi jesteśmy w dokonywaniu wyborów w życiu. Prawdą jest, że szatan chce nas ubezwłasnowolnić, ale nasze zwycięstwo i nasza nadzieja jest w Bogu. Jak już powiedziałem, wyznaczenie celu w życiu zmienia nas. Zmienia nasze podejście, zmienia nasz wygląd, nasze dochody, naszą osobowość, nasze osiągnięcia i naszą przyszłość. Czasami jest rzeczą trudną wybór celu, ale zapewniam was, że jest to warte wysiłku. Warto szukać celu na kolanach. Bóg przecież wie, co jest dla nas dobre i wie, jakimi ścieżkami nas prowadzić, byśmy ten cel osiągnęli. Nie wiem, czy słyszeliście o takim wynalazcy Igorze Sikorskim. To jest sławny amerykański inżynier aeronautyki pochodzenia rosyjskiego. I był on małym chłopcem, gdy rodzice powiedzieli mu, że człowiek nigdy nie będzie latał. Jako zwykły 12-letni chłopiec nie pozwolił jednak, aby słowo niemożliwe rozwijało się jego twórcze marzenia. Otrząsnąwszy z siebie pęta ograniczeń, szedł naprzód i skonstruował pierwszy na świecie helikopter. Filozofia jego sukcesu podsumowana była w słowach, które do dziś widnieją w jednej z jego fabryk. Tam było napisane tak, jest napisane: według uznanych testów aeronautyki czmiel nie może latać z powodu swego kształtu i wagi w stosunku do rozmiarów skrzydeł. Ale czmiel o tym nie wie, więc lata. Słowo niemożliwe nie istnieje, zwłaszcza dla chrześcijanina. My jako chrześcijanie o tym wiemy, bowiem w Piśmie Świętym jest napisane: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Filipian 4:13. Nic też nie może oderwać nas od miłości i Chrystusowej. Jest to uniwersalną prawdą, że sukces należy do tych, którzy odmawiają przyjęcia niemożliwości, którzy jak na przykład Jozue i Kaleb odłączają się od wątpiącej większości, by osiągnąć wielkie rzeczy. Nie można ukryć faktu, że wiara we wszechmogącego Boga uskrzydla ludzi wierzących. W naszym życiu często napotykamy na przeszkody, które wydają się zbyt wielkie, by je przezwyciężyć. I tak jak zniechęceni szpiedzy izraelscy, jesteśmy kuszeni, by się poddać i mówimy: nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest od nas silniejszy. Ale jest nadzieja dla takich jak Jozue i Kaleb, którzy prawdziwie ufają Bogu i którzy wierzą, że Bóg jest większy niż przeszkody na ich drodze. Drogie siostry i drodzy bracia, przecież Pan jest z nami, a skoro On jest z nami, to któż przeciwko nam? Przeczytajcie o tym, jak będziecie w domu, Rzymian 8:31. Z Bogiem możemy osiągać najwyższe szczyty i rzeczy, które wydają się być niemożliwe do realizacji. Nasze kościoły są pełne zwykłych ludzi, którzy dzięki łączności z Bogiem posiadają potencjał dokonywania czegoś nadzwyczajnego. Dzięki tej łączności każdy może zwyciężyć, niezależnie od ograniczeń, przed jakimi stoi. Jeżeli świeccy ludzie potrafią wznieść się ponad schematy, to cóż dopiero ludzie wierzący? Zwykle wszelkie znamienne wynalazki zdarzają się, gdy ludzie nie ulękną się przyjętych granic możliwości. Gdy fabrykant samochodów Henry Ford wezwał swych wypróbowanych i zaufanych inżynierów, by wynaleźli nowy rodzaj bezpiecznego szkła na szyby w nowym modelu samochodu, każdy z tych 130 wiedział o zbyt wielu przyczynach, dla których było to niemożliwe. Ale na koniec jeden młody inżynier, zbyt młody, by to wiedzieć, że to się nie da zrobić, wziął się do pracy i wynalazł takie szkło. Dzisiaj w każdym samochodzie możemy to widzieć. Zdobywcy pokonują ograniczenia i przeszkody. Cóż dopiero ludzie wierzący, którzy są inspirowani przez Wszechmogącego? Odpowiedzmy jeszcze na jedno pytanie. Jaki jest stosunek celu do sukcesu? Pewien człowiek sukcesu określił to w następujący sposób. Aby osiągnąć sukces, potrzeba dwóch rzeczy. Musisz dokładnie określić to, co chcesz osiągnąć. I po drugie, musisz określić cenę, jaką trzeba zapłacić, aby ten cel osiągnąć. Trzeba zdecydować się, aby tę cenę zapłacić, aby złożyć jakąś ofiarę. Jest taki wiersz napisany przez angielskiego poetę, który postaram się przytoczyć w wolnym przekładzie. Żyj dla jakiegoś celu. Przestań wreszcie być próżnym. Szukaj dla siebie zajęcia, a nie pogrążaj się w bezsensownych marzeniach. Wiedz, że praca jest najsłodszą rozkoszą, a złożone ręce są słabe. Samolubne serca nigdy nie są wesołe. Życie ma dla ciebie wiele zajęć. Żyj więc dla jakiegoś celu. Po angielsku brzmi to ładniej, dlatego że jest rymowane. Albert Schweitzer postawił sobie pytanie, co jest dziś najgorsze wśród ludzi? I w końcu po pewnych przemyśleniach powiedział, ludzie nie myślą, nie chce im się myśleć. Muszę ja dzisiaj postawić sobie i wam pytanie, czy moje myśli odzwierciedlają moje cele? Czy wasze myśli odzwierciedlają wasze cele? Musimy pamiętać o tym, że nieustannie poruszamy się w kierunku naszych dominujących myśli. Są ludzie, którzy obawiają się wystawiania sobie celów, bowiem boją się, że może im się to nie powieść. Ale po to, aby mieć sukces, musimy być chętni do tego, by czasem ponosić nawet porażki i niepowodzenia. Jeżeli załamamy się kiedyś, nie osiągnąwszy celu, to pomyśl o życiu Thomasa Edisona. Człowiek ten, gdyby jego stosunek do porażek nie był właściwy, to mógłby zostać uznany za rekordzistę w ilości nieudanych eksperymentów. W szkole podstawowej jego nauczyciel mówił o nim, że jest za głupi, aby się czegoś nauczyć. Thomas Edison zawiódł więcej razy i na nieudane eksperymenty stracił więcej pieniędzy niż jakikolwiek współczesny mu wynalazca. Któregoś dnia, patrząc, jak jego laboratorium płonie, jego kosztowne wyposażenie idzie z dymem, powiedział do swego syna: przepadły nasze błędy. Teraz możemy zaczynać od nowa. Podobno Edison dokonał 10 tysięcy eksperymentów, próbując wynaleźć żarówkę. Przodujący naukowcy jego czasów, nie widząc żadnej przyszłości dla tego wynalazku, orzekli, że jest szaleńcem. Zapytany przez pewnego młodego dziennikarza po 5000 nieudanych prób, dlaczego marnuje czas na takie głupie eksperymenty, Edison odrzekł: młody człowieku, ja nie zawiodłem. Właśnie odkryłem 5000 sposobów, które nie funkcjonują. To znaczy, że jestem o 5000 prób bliżej tej metody, która będzie działać. Edison nigdy się nie poddał i to jest znamię tego człowieka sukcesu. Ja i wy także możemy odnosić niepowodzenia. Zresztą, któż w życiu nie poniósł żadnej porażki? Możemy myśleć, że nasze życie to jeden ciąg niepowodzeń, ale nie wolno nam się poddawać. Możemy w chwilach kryzysu przypomnieć sobie Edisona. Trzeba było zrobić aż 10 tysięcy doświadczeń, aby skonstruować żarówkę. Ale od tego czasu, jak bardzo moje i twoje życie się zmieniło. i życie wielu ludzi. Dzięki temu, że Edison nie ugiął się pod ciężarem niepowodzeń, nie poddał się, lecz z uporem szukał dalej rozwiązania, dzisiaj każdego wieczoru i każdej nocy może być jasno w naszych mieszkaniach i na naszych ulicach. Pozwólcie, że zapytam każdego z was. Słucham? Tak. Zbliżając się do końca tego kazania, zapytam was, czy macie plan dla waszego życia? Wiem, że zbór Łódź Widzew ma plany ewangelizacyjne na jesień. Przypomnę, że każdy urzędnik zborowy powinien mieć plan działania, by służba, jaką wykonuje, przyniosła owoc dla Boga, zbudowanie dla ludzi i przyczyniła się do rozwoju Kościoła Bożego w naszym mieście. Nie ma wyjątku. Każdy urzędnik zboru musi taki plan mieć. Powinien taki plan mieć. Wspomniany wcześniej konstruktor samochodów Henryk Ford powiedział tak: myślenie to najcięższa praca. To chyba jest powodem, że tak niewielu się w nią angażuje. Aby mieć cel, musimy poświęcić czas. Czas na myślenie i na planowanie. Jest to jedyny sposób, aby osiągnąć sukces na każdym polu naszego działania. Ktoś powiedział, jeżeli nie masz celu, to ktoś inny wypełni twoje życie i myśli swoimi celami. Powiedzcie z doświadczenia swego życia, czy nie jest to prawda? Pamiętacie historię z życia Pana Jezusa. Człowiek, z którego Jezus wypędził wiele demonów, posiadał wymiecione, czyste serce, ale od tego człowieka zależało, czym to serce będzie wypełnione. Jeśli nie zaprosiłby on Jezusa, by to Jezus wypełnił jego serce, to jego serce ponownie wypełniłyby demony. Nasze serce nie może być puste. Ktoś powiedział, że w życiu są tylko dwie bolesne chwile. Ból dyscypliny i ból żalu. Potrzeba nam zdyscyplinowania, aby osiągnąć zamierzony cel. Musimy zdefiniować jasno nasze cele dla Kościoła, dla rodziny, dla siebie samego. Powinniśmy zapisać to i często ten zapis oglądać. Musimy myśleć o jego realizacji i emocjonować się nim. Przeszłość powinna interesować nas o tyle, na ile pomoże nam wyciągnąć z naszego życia wnioski na przyszłość. Z naszych życiowych doświadczeń wiemy, co funkcjonuje, a co nie. Wiemy, co jest dla nas zagrożeniem, a co przynosi nam zadowolenie. Zdajemy sobie sprawę z tego, kiedy mamy spokojne sumienie, a kiedy to sumienie nas oskarża. Nie musimy drugi raz wchodzić do tej samej mętnej wody. Do tego mamy Słowo Boże, które poucza nas, co jest właściwe, a co nie. Prośmy Boga, by prowadził nas tak przez życie, byśmy dotarli tam, gdzie nie będzie łez, smutku, grzechu, ani nic, co sprawi nam lub komuś z naszego powodu ból. Ktoś powiedział, nie interesuje mnie przeszłość, interesuje mnie przyszłość, dlatego że tam mam zamiar spędzić resztę mojego życia. Można za Adamem Asnykiem powiedzieć, trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe, a nie w uwiędłych laurów liść z uporem stroić głowę. Tak naprawdę to autentycznie żywymi są tylko ci, w których sercach mieszka Jezus. Znacie zapewne potwierdzający to tekst z Biblii zapisany w Ewangelii Łukasza 9:60. Odrzekł mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Jesteśmy coraz bliżej wieczności. Na czym koncentrujemy się w naszym życiu? Co możemy dobrego zrobić dla Boga i bliźnich? Czy mamy cel, by nasze życie tu na ziemi było błogosławieństwem dla innych, dla Boga, dla bliźnich? Czy wreszcie mamy cel, by być wiecznie z Jezusem, by być w wieczności z Jezusem? Niech dobry Bóg dopomoże nam, by nasze plany, nasze cele były zgodne z Jego wolą, tak by On mógł nas i nasze plany błogosławić. Amen.